Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będzie czas i miejsce. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Zawsze sobie tak właściwie na ostatnią chwilę wymyślamy, co powiemy na początku jako tę naszą zajawkę i uważamy, że dzisiaj ta zajawka wyszła nam naprawdę świetnie. Czas i miejsce. Odpowiedzi kryją się nie tylko w tytułach, ale także w treści samych książek. Ja opowiem Wam o czasie huraganu Fernandy Melchor.
A ja opowiem o miejscu Annie Ernaux.
Zaczniemy więc może od czasu huraganów. To nowa wydana książka z wydawnictwa Mowa w tłumaczeniu Katarzyny Sosnowskiej. Ja powiem Wam tak, że tę książkę chciałam już przeczytać od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I jakoś nigdy nie udało mi się skombinować wersji angielskiej tej książki, a potem ona nagle pojawiła się po polsku i była dosłownie wszędzie, co nie zmniejszyło mojego zapału, żeby się z tą książką zapoznać. Nie tyle jeśli chodzi o jej popularność, ale także, że była nominowana do Międzynarodowego Bookera w zeszłym roku. Nagrody nie dostała, ale myślę, że jest książką wartą uwagi. Może powiem Wam trochę o genezie tej książki, bo myślę, że to może nam dużo powiedzieć o tym, o czym jest ta książka. Inspiracją dla autorki, chociaż inspiracja to takie trochę przykre słowo, było doniesienie prasowe, informacja prasowa o morderstwie dokonanym na pewnej kobiecie w Meksyku i odnalezieniu jej ciała w kanale. Morderstwa dokonał pewien mężczyzna, twierdząc, że kobieta rzuciła na niego urok. I ta historia, początkowo Fernanda Melchor chciała ją zbadać z punktu widzenia non-fiction. Chciała napisać coś na kształt Z zimną krwią Trumana Capote'i. Pojechać i zobaczyć i napisać coś w rodzaju reportażu i analizy społecznej, ale powstrzymała ją przed tym miejsce, gdzie to się wydarzyło. Jest to bardzo niebezpieczny stan Meksyku i ostatecznie zdecydowała się zgłębić tę historię, ubierając ją w fikcję i fabułę. Więc to jest tak jakby oś tej książki, morderstwo dokonane na wiedźmie. I tak książka rozpisana na kilka rozdziałów to spotkania z osobami, które z wiedźmą miały coś do czynienia. Więc mając na uwadze fakt, że jest to zbrodnia, moglibyśmy się spodziewać czegoś na kształt kryminału, ale fanom kryminałów muszę od razu powiedzieć, że
to w ogóle nie to.
To w ogóle nie jest taka książka.
To jaka to jest książka?
To jest książka bardzo brutalna. Bardzo obrazowa w opisach przemocy, uzależnienia i to przemocy każdego rodzaju, seksualnej, fizycznej, samookaleczeń. To jest naprawdę bardzo brutalna książka. Chcę tutaj to podkreślić, żeby nie było, że ja nie zaznaczyłam tego, ale ten argument, ten fakt, stwierdzenie, że jest to bardzo brutalna książka, pojawia się praktycznie w każdej recenzji. No, nie można o tym nie powiedzieć, ale myślę, że warto się skupić na tym, co kryje się za tą przemocą, bo jak już sobie często tak rozmawiamy, za pewnymi takimi, tak jak miałaś w przypadku wybornego trupa, za pewną jakąś taką przesadą albo przesyceniem przemocą, kryje się coś, o czym moglibyśmy się chcieć dowiedzieć i to jest jakiś klucz, który nam może pomóc zrozumieć to, co autorka
jakieś
chce nam przekazać.
Znaczenie. Tak. Mhm. Więc skąd ta przemoc tutaj w tej książce, twoim zdaniem, jak myślisz, co ona oznacza i co ma nam jako czytelnikom i czytelniczkom powiedzieć?
Myślę, że przemoc jest tutaj punktem wyjścia. Tak jak już powiedziałam, inspiracją była historia morderstwa. I Fernanda Melchor tutaj, wydaje mi się, analizuje tę przemoc w różnych jej przejawach. Nie tylko jako ten ostateczny akt, kto zabił tę wiedźmę, ale także kim są te osoby, które w jakiś sposób z tą sytuacją były związane. Więc mamy tutaj, wydaje mi się, że to można na różne sposoby interpretować, bo te rozdziały, które się pojawiają, to są opowieści pierwszoosobowe i one są pisane ciągiem. W tej książce nie ma dialogów. One przypominają trochę może spowiedź, a może trochę zeznanie przed jakimś oficerem policji. I te osoby, które się wypowiadają, to są osoby zarówno doświadczające przemocy, ofiary, osoby popełniające przemocowe czyny, osoby stojące biernie z boku, czyli również uczestniczące w różnych przemocowych aktach. I to skupienie się właśnie na różnych osobach, które się tutaj pojawiają, wykorzystywane seksualnie kobiety, nastolatki bez przyszłości, mężczyźni, którzy nie mają pracy, całe to takie, powiedzmy, bardzo uproszczające dno społeczne, które byśmy sobie mogli jakoś zidentyfikować. Tutaj dochodzi do głosu i opowiada o tym, jak w sumie beznadziejny jest ich los i jak bardzo w tej książce nie ma żadnej przyszłości dla żadnej z postaci, która tutaj się pojawia.
Czyli mówisz, że ta przemoc nie jest tam dla samej brutalności, ale ma nam pokazać jakiś rodzaj beznadziei, w której tkwią te postacie, czyli że jest jakimś środkiem do pokazania tego środowiska, w którym bohaterowie i bohaterki żyją, więc pokazuje nam to, że ta wiedźma, to morderstwo nie jest jakimś unikalnym wydarzeniem, tylko to jest świat, w którym z tą przemocą trzeba sobie w różnych postaciach radzić na co dzień, tak? Czy o to mniej więcej takie miałaś wrażenie, czytając tę książkę?
Myślę, że trochę tak, ale myślę, że to jest ujęcie zarówno spojrzenie na przemoc instytucjonalną, bo mamy skorumpowanych pracowników policji, mamy kompletnie niedziałający system opieki, zarówno szpitalnej, jak i społecznej, ale to jest też przemoc bardzo prywatna, ta domowa, ale tutaj to prywatne jest tym, ma nam powiedzieć coś więcej, że to prywatne, użyjmy tego sloganu, jest polityczne, że to jest system, który wpływa na pojedyncze jednostki i pojedyncze jednostki, które umacniają ten system. Więc takie trochę błędne koło nieszczęścia. No i chciałabym tutaj wrócić do tej postaci wiedźmy, bo wydaje mi się, że ona jest kluczowa. Tak jak powiedziałam, to jest morderstwo dokonane na kobiecie, ze strachu przed tą kobietą. I ten temat morderstwa na kobietach dokonywanego bardzo często, który jest problemem w Meksyku, to jest, myślę, coś, co autorka chciała tutaj zaakcentować. Ale też wydaje mi się, jest bardzo ciekawe w ogóle to, kim ta wiedźma jest. I to jest taka trochę moja interpretacja i tutaj myślę, że możemy na chwilę odbiec od tematu i spojrzeć na tytuł. Ja wiem, że my to często robimy, ale właśnie ten czas huraganów. I może niekoniecznie chcę tutaj mówić o huraganach i zjawiskach atmosferycznych, chociaż w tej książce jest cały czas gorąco i jest upał i praży, więc taka
zjawiska
pogoda.
Zjawiska atmosferyczne tak, też mają znaczenie.
Tak, też mają znaczenie, jeśli chodzi o tworzenie klimatu. Mhm. Ale myślę, że czas ma tutaj bardzo ważne znaczenie, czas i miejsce akcji. I zastanawiam się, kiedy dzieje się ta książka. I jest tutaj bardzo mało wskazówek na temat tego, kiedy to konkretnie może być. Nie wiem, jak wy patrzycie na czas, albo czy w ogóle się nad tym zastanawiacie, albo czy z góry zakładacie, że książka, którą czytacie, dzieje się obecnie, chyba że akurat jest klasykiem i została napisana w XIX wieku. Ale tutaj tych wskazówek na temat tego, kiedy dzieje się ta książka, jest bardzo mało. W ostatnim rozdziale mamy już filmy pornograficzne, kopiowanie filmów i tak dalej, więc możemy zakładać, że jest to czas bardziej współczesny, ale te pierwsze rozdziały mogłyby się wydarzyć dosłownie w każdym momencie. Na każdym etapie.
Każdej epoce.
Tak, w każdej epoce. I zastanawia mnie to, jak zmienia się właśnie postać wiedźmy, bo na początku mamy otwarcie powiedziane, że jest to kobieta, a w miarę jak odkrywamy to, co się wydarzyło i w miarę jak poznajemy tą społeczność i w miarę jak coraz więcej punktów widzenia się pojawia, w jednym z ostatnich rozdziałów pojawia się informacja, że wiedźma tak naprawdę jest osobą transpłciową albo taką osobą, która uprawia crossdressing, to nie jest do końca zaznaczone i wydaje mi się, że to też ma dużą wagę. Ta granica płci i to, co stanowi zagrożenie, wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawy sposób, żeby spojrzeć na to, czego się boimy. Więc moja interpretacja jest taka, że to zagrożenie albo osoba stanowiąca zagrożenie może się zmieniać i to może być właśnie ta kobieta, wiedźma, która pomaga kobietom, innym kobietom radzić sobie z problemami sprowadzonymi na mężczyzn i w ten sposób stanowić jakby dla nich zagrożenie, a może być to właśnie ta osoba transpłciowa albo taka, do której nie wiemy jak się odnosić i w stosunku do której nie wiemy jakie kody kulturowe funkcjonują, a mamy tutaj do czynienia z bardzo patriarchalnym społeczeństwem, które kieruje się bardzo konkretnymi zasadami i bardzo konkretnym kodem kulturowym. Więc to jest taki mój sposób na odczytanie tej książki i wydaje mi się, że to może być zarówno ta jednostkowa sytuacja i bardzo konkretny przypadek, tak jak ta inspiracja, która stała za książką, ale może to być też bardziej uniwersalna odpowiedź i możemy sobie tutaj wstawić dowolne problemy i dowolną osobę w miejsce wiedźmy ze wszystkich tych, które tutaj się wypowiadają, czyli osoby homoseksualne, dzieci, prześladowane kobiety. Więc mimo tej swojej brutalności, myślę, że ta książka ma ogromny ładunek emocjonalny i jest bardzo ciekawym tekstem, który można na wiele różnych sposobów interpretować, zarówno jeżeli chodzi o czas, o miejsce, o postaci bohaterów, o sposób ich wypowiedzi, więc zachęcam do tego, chociaż robię to ostrożnie, żeby sięgnąć po tę książkę, chociaż ona naprawdę z jednej strony ten taki ciągnący się potok słów, on trochę wciąga, ale to, co tam się dzieje, jednocześnie odrzuca, więc to jest takie trochę push and pull, trochę takie doświadczenie podczas tej lektury. Ale przeczytałam ją, jestem bardzo zadowolona, że zapoznałam się z tą książką. Zachęcam Was do tego, by dać jej szansę i zastanowić się nad problemami, o których opowiada tutaj Fernanda Melchor. Czas huraganów polecam. Więc to był mój czas, moja chwila z książką Czas huraganów. Też mówiłam trochę o miejscu, ale Ty powiesz nam o zupełnie innym miejscu.
Opowiem Wam więcej o miejscu. Więc ja mam dla Was książkę, która chyba jest takim oddechem po tej całej brutalności i po tym potoku słów, o którym powiedziałaś na koniec i o takiej właśnie przesyconej jakimiś brutalnymi zdarzeniami i przemocą powieści. Bo moja powieść jest czymś zupełnie innym. Ja w ogóle pierwszy raz ostatnio sięgnęłam po książkę Ani Erno, przesłuchałam jej w oryginale, ale właśnie sprawdziłam specjalnie dla Was, że jest dostępna, wprawdzie bardzo trudno dostępna, ale także w polskim tłumaczeniu Iwony Badowskiej, po polsku właśnie tytuł brzmi Miejsce. To jest książka wydana pierwotnie w 1984 roku, a w Polsce w 1989, także jak się domyślacie, niełatwo ją zdobyć, ale polecam szukać w bibliotekach. Ale jeszcze kolejna wiadomość, taka wydawnicza, jest taka, że wydawnictwo Czarne szykuje się do publikacji książek Ani Erno. Pierwsza z nich inna, bo pod tytułem Lata ma się ukazać już w styczniu przyszłego roku, ale jak informują na swojej stronie, będą się też pokazywać kolejne książki tej autorki, więc jest szansa, że już niedługo będą dostępne wszystkie te książki i ja tutaj po przesłuchaniu jednej mogę już teraz Wam powiedzieć, że będę sięgać po kolejne, nie mogę się doczekać też tych nowych tłumaczeń. Myślę, że to jest taka autorka, której kunszt literacki, której piękno warsztatu, piękno tej prozy po prostu jest taką gwarancją jakości i nie obawiam się, czy następna jej książka, po którą sięgnę, mi się spodoba. Może bardziej mnie zainteresować ze względu na tematykę albo mniej, ale jestem przekonana po tym, jak przeczytałam to miejsce, że na pewno będzie to coś dobrego.
A jak w ogóle trafiłaś na Ani Erno? Ja wiem, ale myślę, że fajnie by było, gdybyś tam powiedziała. I też podejrzewam, że właśnie teraz już wiesz, że jest czym się zachwycać, jeśli chodzi o język i warsztat literacki, ale chyba to zagadnienie najpierw Cię zainteresowało, mam rację?
Tak, zdecydowanie. Ja trafiłam na Ani Erno u Didiera Eribona, kiedy czytałyśmy, kiedy ja najpierw czytałam, a później kazałam Pai przeczytać
powrót. Posłusznie spełniłam rozkaz.
Powrót do Rhin. Tam było bardzo dużo cytatów z Ani Erno i już wtedy bardzo mnie to zainteresowało i w końcu udało mi się po tę książkę sięgnąć. I tak jak mówisz, to tematyka i zagadnienia, które w jej twórczości są ważne, zdecydowały o tym, że przede wszystkim mnie zainteresowała. Są to zagadnienia właśnie tożsamości i takiej przynależności zarówno klasowej, tak jak to było przede wszystkim w Powrocie do Rhin istotne, ale też takiej przynależności u Ani Erno na bardziej prywatnym gruncie, czyli przynależności rodzinnej, czy przynależności odnajdywania się w swoim rodzinnym miasteczku, które bardzo się odróżnia od świata, który ona później w dorosłym życiu zaczyna odkrywać. Więc mamy rzeczywiście tutaj tematykę bardzo podobną jak u Didiera Eribon, ale u Ani Erno wszystko jest bardziej prywatne, bardziej intymne i cała ta historia jest właściwie bardzo króciutka, bo to jest, niektórzy piszą mikropowieść, inni powieść autobiograficzna, jeszcze inni wspomnienia, więc ta granica gatunkowa też jest tutaj dosyć płynna, ale wszystko to mieści się na około 60 stronach, więc to jest taka bardzo skondensowana lektura, ale dla mnie bardzo pełna i myślę, że to świadczy też o niesamowitej zdolności, takim niesamowitym wyczuciu, jakie wątki ze swojego życia, konkretnie z relacji z ojcem, bo to na ojcu, na jego postaci skupia się ta książka, jakie wybrać i jakie sceny opisać, jakie elementy zawrzeć w tej narracji, żeby powstało coś, co rzeczywiście daje nam pełen obraz sytuacji, co sprawia, że jako czytelnicy i czytelniczki poznaliśmy zarówno tych ludzi, o których mowa, jak i ich problemy, i ich uczucia. I myślę, że to jest naprawdę niesamowite, że w tak zwięzłej formie Annie Ernaux jest w stanie opowiedzieć nam tak dużo i w tak pięknych słowach w taki przejmujący sposób.
Czyli rozumiem, że to miejsce jest wieloznaczne. To nie tylko jakieś miejsce w relacji, ale też jakieś konkretne miejsce w czasie albo jakieś konkretne miejsce fizycznie.
Myślę, że na pewno można to interpretować na wiele różnych sposobów. U mnie w tej mojej lekturze i mojej interpretacji tej książki to miejsce to przede wszystkim takie miejsce dla siebie. Takie miejsce, którego my szukamy, żeby czuć się w nim dobrze i żeby czuć się w nim jak w domu. I myślę, że oczywiście wpisuje się to też w to miejsce w relacji, o którym wspomniałaś. I przede wszystkim dla mnie to jest opowieść o tym, że odchodząc z pewnego miejsca, takiego rozumianego geograficznie i zmierzając gdzieś indziej, kiedy rozwijamy swoje horyzonty, kiedy tak jak bohaterka, narratorka miejsca, poznajemy inne klasy, bo ona tutaj poprzez edukację, poprzez swoje wykształcenie i poprzez to, że zaczyna żyć w innym środowisku, zaczyna widzieć też świat w inny sposób i swoich rodziców z innej perspektywy. Więc kiedy to wszystko się dzieje, to trudno jest jej wrócić w to samo miejsce, w którym była wcześniej. I znowu mówię to zarówno w sensie geograficznym, jak i w takim miejsce w życiu, miejsce
w tkance społeczności.
Dokładnie. Więc to jest historia o tej zmianie miejsca, o próbie powrotu do jakiegoś miejsca, o właściwie niemożności powrotu i trochę taka próba też odpowiedzi na pytanie, czy my na pewno musimy wrócić dokładnie w to samo miejsce, żeby nadal mieć może nie taką samą, ale tak samo ważną, tak samo głęboką, tak samo znaczącą relację z innymi ludźmi. I czy my, jeśli odsuwamy się od nich w pewien sposób, to odsuwamy się na wszystkich płaszczyznach, czy na niektórych możliwy jest powrót. Więc ta historia jest taka bardzo filozoficzna w pewien
otwarta
sposób.
Otwarta na interpretację
Otwarta
też,
na interpretację
tak?
I naprawdę taki bardzo subtelny sposób opowiada o tych trudnych rozważaniach, o tych trudnych pytaniach, takich jak kim są dla mnie teraz moi rodzice, jak na nich patrzę, co wynika z mojego pochodzenia, czy odcinam się od niego świadomie lub nieświadomie, czy chcę się odciąć, czy chcę wrócić, dokąd chcę wrócić. Więc te wielkie pytania w tej krótkiej historii i w pięknych słowach wszystko się zawiera.
No mnie bardzo zachęciłaś. Ja będę czekać na wydania w wydawnictwie czarnym i B szukać w bibliotekach, bo nie wiem, czy bym sobie poradziła tak dobrze, jak ty z przesłuchaniem.
Oczywiście, że tak, ale biblioteki też bardzo polecamy, jeśli chodzi o szukanie tych starszych książek. Mam nadzieję, że Annie Ernaux i inne starsze książki czekają gdzieś ukryte na was w waszych bibliotekach.
Natomiast myślę, że z moją książką nie będzie problemu, tak jak już powiedziałam, to jest nowość. W ogóle bardzo wiele ciekawych pozycji pojawia się w wydawnictwie Mowa. Myślę, że na pewno jeszcze jakaś się pojawi, bo sama mam kilka zapisanych. A tymczasem zapraszamy was do interpretacji czasów i miejsc w książkach, które czytacie. I ja przy okazji Czasu huraganów miałam okazję sobie zadać kilka pytań na temat tego, co ja myślę o czasie i miejscu akcji i na ile to jest jakby jeszcze tak podyktowane szkolnie, a na ile jest to rzeczywiście bardzo płynna rzecz w literaturze, którą można sobie również dowolnie interpretować. Więc taka nowość w moim odczytywaniu książek się pojawiła przy okazji czytania Czasu huraganów. A tymczasem Oczywiście zachęcamy Was do komentowania najnowszego odcinka. Zapraszamy Was na nasze media społecznościowe. Słuchajcie, na naszą stronę, bo mamy stronę, prawda, Ela?
Tak, od niedawna mamy stronę internetową, na którą również bardzo Was zapraszamy. Link znajdziecie na naszych mediach społecznościowych i w opisie odcinka. A teraz już żegnamy się z Wami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.